Witam Państwa i witam mojego gościa, którym jest dzisiaj poseł Prawa i Sprawiedliwości z Okręgu Piotrkowskiego, Grzegorz Lorek. Witam Panie Pośle.
Witam Pana serdecznie, witam wszystkich radiosłuchaczy.
Witaliśmy nowy rok, zobaczymy jaki ten nowy rok będzie. Z jednej strony w zeszłym roku wysoka inflacja, pandemia, a z drugiej spory wzrost PKB, jeśli chodzi o nasz kraj, i niskie bezrobocie. Jak Pan ocenia 2021 rok?
To był trudny rok. Rok trudnych decyzji. Dalej kolejny rok COVID-u. Mam nadzieję, że chcielibyśmy tego wszyscy, żeby to był już ostatni rok COVID-u. Rok, który spowodował inflację i sytuację bardzo skomplikowaną na granicy wschodniej. Myślę, że działania, które podejmuje rząd, które podejmuje premier, Ministerstwo Finansów, będą się skupiały na walce z inflacją. Zbiera się Rada Polityki Pieniężnej. Myślę, że decyzje Rady będą szły w kierunku zaciśnięcia pasa i ograniczenia możliwości, bym powiedział, przyczyn, które powodują także wzrost inflacji. I te działania będą się koncentrowały w sposób bardzo istotny w pierwszym półroczu. Jeśli opanujemy, a chcielibyśmy, inflację, to następnym działaniem będzie tarcza antyinflacyjna, czyli te wszystkie działania, które spowodują jak najmniejsze odczucie wśród obywateli, wśród firm, przedsiębiorstw tego wzrostu inflacji. Bardzo istotne na wzrost inflacji były ceny gazu. Te ceny zaczynają na rynkach spadać i to też ma bardzo duże znaczenie, bo będzie się przekładało na ewentualny spadek kosztów produkcji wielu rzeczy, wielu asortymentów.
Panie pośle, ale w tej chwili w internecie królują takie rachunki za gaz, które są bardzo wysokie. Niektórzy będą płacić kilkaset procent więcej, a mówiono o tym, że te rachunki wzrosną w sumie niewiele. Z czego to wynika?
Ja już o tym powiedziałem. To wynika z wzrostu cen gazu i innych środków, które wpływają na cenę energii. Natomiast czy ten wzrost cen gazu będzie, bo co innego jest rynek przemysłowy, co innego odbiorca indywidualny. Myślę, że dla odbiorcy indywidualnego te ceny nie wzrosną albo bardzo mało wzrosną i tego nie odczujemy w portfelach. Natomiast działania rządu skupiają się także na to, żeby ceny gazu dla odbiorców przemysłowych też w sposób bardzo istotny nie odbiły się tak na naszych portfelach. To jest dzisiejszego poranka, jest wiele informacji ze świata optymistycznych, że ceny gazu na rynkach światowych zaczynają spadać. Mam nadzieję, że to będzie trend trwały i to może w sposób istotny spowodować ograniczenie niektórych procesów inflacyjnych, w tym także w Polsce, dlatego że tu mówimy o wytworzeniu wielu produktów i czynników, które mają na to wpływ.
No tak, bo jeśli firmy będą podnosić ceny swoich produktów, no to ta inflacja szybko nie spadnie. Co czeka nas zatem w 2022? Nowe wybory, bo o tym się ostatnio też mówi. Donald Tusk zapowiadał, że Platforma będzie gotowa na nowe wybory już w 2022.
Mam nadzieję, że do wyborów nie dojdzie, dlatego że Prawo i Sprawiedliwość i Zjednoczona Prawica ma program, który realizuje. Zresztą to po raz drugi zdarzyło się, że partia, która szła do wyborów, ogłosiła swój program i realizuje dokładnie całe 100%
programu. Tak, tylko chodzi o większość.
Większość w Sejmie mamy. Nie uważam, żeby była ona zagrożona. Oczywiście zawsze mogą być czynniki, których dzisiaj nie znamy, ale wydaje mi się, że pod względem politycznym wręcz przeciwnie, to może być spokoju, wyczekiwania z następnych wyborów. Następne wybory będą za półtora roku, bo to już ten czas biegnie, to już nie będzie 2 lata, nie będzie 9 miesięcy, tak gdzieś półtora roku. I uważam, że pod względem politycznym oczywiście scena będzie wartka. My będziemy się przygotowywać z nowym programem do wyborów. Platforma może wreszcie opracuje program na wybory, bo takowego nie ma. Mamy też inne partie opozycyjne, które będą chciały pokazać, że są, że istnieją i że nie, i że to nie Platforma nadaje ton opozycji. To może być bardzo ciekawe i interesujące. Natomiast co do nas, cele są jasno określone. Zdławić inflację, uspokoić na granicę wschodnią, wcielić program Prawa i Sprawiedliwości w życie, w tym wszelkie tarcze, które mają pokazać, że myślimy o Polakach i że nie odczuwamy zarówno inflacji, jak i różnych innych działań w budżetach gospodarstwa domowego. I to jest najważniejsze.
Ostatnio gościł u nas po raz kolejny premier Mateusz Morawiecki, otwierając odcinek autostrady A1. Gierkówka odeszła do lamusa, ale mamy trzypasmową autostradę, przynajmniej na większym odcinku, jeśli chodzi o Warszawę i Śląsk. Jeszcze w tym roku ma zostać oddany odcinek z Piotrkowa do Kamieńska. A kiedy powstanie S12? Tutaj sytuacja jakby opanowana. Wkrótce będziemy jeździć piękną autostradą w zasadzie nad morza w góry do granicy z Czechami i Słowacją, ale S12 też jest potrzebne. Mówiono o tym, że te prace mogą ruszyć wkrótce. Czy ruszą jeszcze w tej kadencji?
Szanowni Państwo, panie redaktorze, ja też jestem zaniepokojony tym działaniem administracji, bo sprawa S12 nie umarła. Mamy dokładnie trwają procesy odwoławcze od postępowań dokumentacyjnych w sprawie S12. Niepokoi mnie, że ugrzęźliśmy w wymiarze dokumentacji i opracowań, analiz. Bądźmy szczerzy, ludzi to nie interesuje, ludzie oczekują konkretów.
No właśnie, chcą jechać drogą z Piotrkowa do Radomia, czy normalnie.
Kiedy będzie budowa i to dla ludzi jest najistotniejsze i najważniejsze. Staramy się, żeby te działania przyspieszyć. Ja przyznaję, że nowy rok dla mnie to już jest szereg domawianych spotkań, gdzie chciałbym to poruszyć i przyspieszyć. Także chciałbym o tym porozmawiać i z ministrem infrastruktury, i z premierem, bo jestem krytycznego zdania. Uważam, że te proceduralne rzeczy, zresztą mówię to jako człowiek, który pracował masę lat w administracji, można byłoby robić sprawniej i szybciej. I też nie podoba mi się, że tkwimy w punkcie wyjściowym, a powinniśmy iść dalej. Szczególnie, że usłyszałem od premiera, że sfinansowanie jest niezagrożone, więc skoro najważniejsza rzecz nie jest zagrożona, to zróbmy wszystko, żeby to S12 powstało.
Czyli biurokracja zabija S12?
Tak, no w tej chwili mamy proces odwoławczy. Firmy, które wygrywały przetargi dotyczące planowania S12, prowadzą spór dotyczący trybu przetargowego. I to jest niepokojące, no bo czas płynie, a my chcielibyśmy być w zupełnie innym miejscu. Chodzi o to, że będzie nowy przebieg S12. W związku z tym to implikuje cały proces związany z trybem planistycznym, studyjnym. Ktoś oczywiście w trybie państwowym no musi to wykonać, więc mamy przetarg powszechny. W tym przetargu ktoś bierze udział, ktoś go wygrywa, ktoś go przegrywa. Biegną terminy. Firmy, które są niezadowolone, bo no nie udało im się wygrać tego przetargu, składają odwołania i tkwimy miesiącami w procedurze, która z punktu widzenia użytkownika obecnego DK12 i jeżdżącego pomiędzy Piotrkowem, Sulejowem a Opocznym, no przepraszam, powiem to dosłownie, a co mnie to obchodzi, że gdzieś są procedury, pewnie ktoś jeszcze wkłada szprychę w koło, żeby to w ogóle nie powstało. No tak nie jest, ale no takie jest odczucie i powinniśmy przyspieszyć i zmienić to odczucie społeczeństwa. Jest wola budowy S12. Ludzie mogą słusznie domagać się zmiany tego odczucia, bo nie widzą efektów. Nie interesują ich procedury, tylko interesuje ich efekt. No, i, no to jest pierwsze 2 miesiące, trzeba dokładnie o tym porozmawiać, żeby być może zastanowić się, co złego robimy lub co powinniśmy w tej sprawie.
A może ktoś powinien uderzyć pięścią w stół i powiedzieć, ruszamy w maju na przykład, i wtedy te prace ostatecznie ruszą, bo inaczej się nie da.
Jak znam obecną Najwyższą Izbę Kontroli, i tu chcę podkreślić, nie dyrektorów, urzędników, delegatury, to byłby w tej sprawie raport, jak łamie się prawo europejskie i prawo ochrony środowiska. Powiedzmy, że powinniśmy przyspieszyć maksymalnie to, co możemy zrobić. BS-12 powstało.
Na koniec chciałem pana jeszcze zapytać, czy zagłosowałby pan za powstaniem komisji śledczej w sprawie Pegasusa?
Panie redaktorze, ja wiem, że tematy, które powodują, że jesteśmy bardziej narażeni na komentowanie i one są bardziej medialne, tak jak na przykład ewentualne podsłuchy, to jest ciekawa sprawa, szczególnie dla opozycji. Mamy komisję do służb specjalnych. Mamy odpowiednie komisje inne w Sejmie. Ja jestem w Komisji Kontroli Państwa. Chciałbym najpierw poznać informacje, być może na niejawnych posiedzeniach, co jest prawdą, a co jest mitem lub no po prostu odpowiednim wyreżyserowanym przez jakieś tam medium prywatne.
Czyli zbadać sprawę na razie na bazie tego, co w Sejmie funkcjonuje, na bazie tych komisji, które działają regularnie,
oczywiście,
a nie powoływać komisji śledczej. Tak jest pana zdanie.
Bo być może się okazać, że nie ma żadnego tematu, być może coś zupełnie nie miało miejsca. Czy w tej sprawie wystąpił obecny urzędnik służb państwowych, który stwierdził wprost, że mamy do czynienia z łamaniem prawa, lub też z działaniem, które niekoniecznie byłoby na wniosek prokuratury. No nie było czegoś takiego, więc no proszę Państwa, mamy służby, które realizują swoje zadania w oparciu o wytyczne wychodzące z prokuratury. Jeżeli takich rzeczy nie było, nie mamy o tym informacji, to trudno o rzeczach ściśle tajnych rozmawiać, no swobodnie, bo bądźmy szczerzy i pamiętajmy o tym, że to są systemy, które zostały prawie każde państwo, myślę, że wszystkie państwa na świecie takie systemy
no
mają.
Tak, ale prace komisji śledczej mogły zostać utajnione i wtedy opinia publiczna no,
panie redaktorze,
nie mogłaby obserwować tych obrad.
Jakby zostały utajnione, no co by powiedziały media? No to by nic nie wyszło. No to po co komisja? Istotą
komisja po to, aby wyjaśnić sprawę.
No to komisja jest służb specjalnych, utajniona.
Dobrze, no rozumiem. Tak. Czyli wiemy, jakie jest pana stanowisko. Musimy niestety kończyć. Bardzo dziękuję za rozmowę. Poseł Grzegorz
Panie
Lorek.
Redaktorze, dla pana, dla państwa lepszego roku. Przede wszystkim zdrowia i szczęścia. Podobno tak się mówiło, że na Tytaniku byli bogaci, ale nie mieli szczęścia, więc ja życzę wszystkim państwu szczęścia.
Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.